poprzez odpowiednie parametry muzyczne jesteśmy w stanie właściwie na każdego konsumenta oddziaływać w jednakowy sposób. I okazywało się, że przy muzyce, na przykład w wolnym tempie, konsumenci spędzali o 10 minut więcej czasu w restauracji.
Czy wy też tak mieliście w jakimś sklepie albo w restauracji? Nie mogliście zbyt długo wytrzymać z powodu za bardzo ofensywnej muzyki? Jeżeli myślicie, że to był tylko przypadek, najpewniej się mylicie. Muzyką można manipulować nami, naszymi decyzjami, nawet tempem, w jakim chodzimy, jakim oddychamy. I na ten temat chcę porozmawiać z panią doktor habilitowaną Sylwią Makomaską z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Dlaczego jest tak, że w niektórych miejscach takich publicznych, w sklepach, ale też czasami w restauracjach, w niektórych jest przemiła muzyka, a w niektórych jest tak uciążliwa, że się chce wyjść jak najszybciej?
Czasami przestrzeń akustyczna jest w taki sposób konstruowana, żebyśmy my jako odbiorcy nie czuli się zbyt dobrze, bo może się okazać, że na przykład dany produkt, dana marka jest kierowana do innej grupy docelowej i wtedy na przykład osoby 40+, 50+ będą z danego lokalu wykurzane, mówiąc kolokwialnie, dlatego że dana marka kieruje swoją ofertę do młodszych odbiorców.
Tak, no właśnie, bo ja mam czasami wrażenie, że ktoś na siłę chce się mnie pozbyć z jakiegoś miejsca i pani na początku powiedziała, no, że bywa czasami tak, że właściciel stwarza to otoczenie muzyczne nie dlatego, że ono jest jakoś przemyślane i ma konkretny cel, tylko dlatego, że się chce podzielić ze światem swoim gustem muzycznym. Ale bywa też czasami tak, że rzeczywiście to, jakie dźwięki mnie otaczają, to jest jakby wynik konkretnej analizy, wnioskowania i mówimy tutaj o bardzo zaawansowanych badaniach naukowych. Jak to wygląda? Dlaczego jest tak, że tak bardzo to, jak ja się zachowam, zależy od tego, co wokół mnie się dzieje w tej warstwie muzycznej?
To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie i tak naprawdę dotykamy tutaj niezwykle ważnego tematu. Ja określam to mianem tak zwanej inżynierii akustycznej, czyli chodzi tutaj o taki sposób konstruowania tej przestrzeni, aby odbiorca zachował się wedle intencji nadawcy. Czyli mówimy tutaj o pewnej kontroli zachowania i to jest oczywiście coś z pogranicza takiej inżynierii społecznej wręcz i okazuje się, że w niektórych miejscach, na przykład w centrach handlowych, działają firmy, które zajmują się tak zwanym audiomarketingiem, czyli programują muzykę w taki sposób, aby odbiorca zachowywał się właśnie zgodnie z intencją nadawcy. I te intencje nadawcy oczywiście mogą być bardzo różne, dlatego że na przykład nadawcy może zależeć na tym, żeby odbiorca szybciej opuścił dany lokal, żeby szybciej zrobił zakupy, żeby szybciej zjadł w restauracji i wtedy można na przykład manipulować tempem muzyki i tempo muzyki jest to taki parametr, który bardzo często jest wykorzystywany, ale na przykład może być tak, że intencją nadawcy jest to, aby konsument pozostał dłużej w danym miejscu i wtedy będzie na przykład stosowana wolna muzyka.
Ale czy to jest tak, że o tym, czy ja gdzieś zostanę na dłużej, czy jak najszybciej będę chciał wyjść, decyduje tempo muzyki, decyduje głośność muzyki, czy decyduje to, czy tam są słowa, czy tylko i wyłącznie sama muzyka?
Ulubiona odpowiedź, to zależy, bo oczywiście zależy od tego, jakim typem odbiorcy jesteśmy, ale powiedział pan również o tym, czy muzyka powinna mieć słowa, czy też powinna być pozbawiona słów. To jest kolejny bardzo ciekawy problem, ponieważ okazuje się, że muzyka, która ma słowa, ona wzmaga myślenie. Czyli jeśli nadawcy będzie zależało na tym, żeby konsument traktował muzykę w kategoriach tła dźwiękowego, które będzie działać na odbiorcę w sposób dla niego taki raczej nieuświadomiony, no to wtedy będzie to muzyka pozbawiona słów. Natomiast jeśli nadawcy będzie zależało na tym, żeby odwołać się do wyższych procesów, takich jak na przykład wspomnienia, jak pamięć epizodyczna, to wtedy te słowa będą tutaj dosyć istotne.
Pani wspomniała, właśnie pani użyła ulubionej odpowiedzi, czy frazy w odpowiedzi naukowców, to zależy. Ale jednak muszą być jakieś zasady, takie bym powiedział, bardziej ogólne, skoro są specjaliści, którzy, tak jak pani wspominała, programują muzykę dla danych miejsc. Muszą być jakieś zasady ogólne dotyczące wieku, może płci, może właśnie tego, czy jestem głodny, czy nie, skoro tacy ludzie funkcjonują, skoro takie firmy działają.
Tak, oczywiście można mówić o takich podstawowych mechanizmach, które są mechanizmami uniwersalnymi i kiedy popatrzymy w ogóle na proces podejmowania decyzji zakupowych, na nasze zachowania konsumenckie, to rzeczywiście w audiomarketingu wykorzystuje się tak zwany mechanizm ukierunkowanej stymulacji, czyli chodzi tutaj o to, że poprzez odpowiednie parametry muzyczne jesteśmy w stanie właściwie na każdego konsumenta oddziaływać w jednakowy sposób. I takie parametry właśnie jak tempo muzyki czy głośność muzyki, to są parametry, które wpisują się w takie automatyczne reakcje człowieka. I przykładem takiego uniwersalnego mechanizmu jest chociażby mechanizm tak zwanego wodzenia akustycznego i polega on na tym, że na zasadzie takiego rezonansu organizm człowieka dostosowuje się do parametrów, do tempa muzyki. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład w muzyce puls muzyki wybija się na plan pierwszy, jest on wyraźnie zaznaczony, to wówczas my niejako podświadomie, jako odbiorcy, będziemy dostosowywać tempo chociażby chodu, tempo poruszania się do parametrów muzycznych. I to jest, myślę, jeden z takich ciekawszych mechanizmów, który działa, który jest również wykorzystywany na przykład w muzykoterapii, przy muzyce relaksacyjnej. Właśnie tym mechanizmem się steruje, ten mechanizm się wykorzystuje. I myślę, że jest to jeden właśnie z wielu takich mechanizmów, który rzeczywiście możemy powiedzieć jest mechanizmem uniwersalnym. Równie ważną kwestią jest kwestia preferencji muzycznych i tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego wątku, bo oczywiście firmy audiomarketingowe działają w ramach pewnego zaplecza kulturowego. I na przykład, jeśli firma audiomarketingowa działa w Polsce, no to ona oczywiście będzie wykorzystywała ten repertuar, taką muzykę, te gatunki muzyczne, które są najbardziej popularne w Polsce. I po to się między innymi robi badania preferencji muzycznych. Nie tylko po to, ale między innymi jest tutaj ten wątek aplikacyjny, w postaci wykorzystania tych wyników w badaniach audiomarketingowych. I myślę, że jest to szereg takich bardzo wielu różnych zależności między różnymi typami reakcji. I przechodząc na wyższy poziom, też jest ciekawe to, że oczywiście nadawca może się odwołać do pewnych skojarzeń, które są charakterystyczne dla danej kultury i myślę tutaj o tak zwanym mechanizmie ukierunkowanej asocjacji, czyli na przykład operując danym gatunkiem muzycznym możemy wywołać u odbiorcy pewne reakcje. Odbiorca, my jako odbiorcy, przecież jak idziemy na zakupy, to nie idziemy po to, żeby tam słuchać muzyki, prawda? Tylko jest to taka przestrzeń, w której muzyka pojawia się mimochodem. I ona zazwyczaj pojawia się na tak zwanych peryferiach uwagi słuchowej odbiorcy, więc jest ona przetwarzana w sposób taki, no, płytki powiedziałabym, bezrefleksyjny. I wtedy właśnie taki mechanizm asocjacji ukierunkowanej może po prostu pobudzić na zasadzie tak zwanego torowania pewną sieć skojarzeń, która przełoży się na nasze zachowania.
Proszę powiedzieć, że ja o te zachowania zapytam. No bo to, że muzyka ma wpływ na nasze samopoczucie, no to jest jasne, tak? No, idziemy na koncert, idziemy do filharmonii, czy słuchamy w domu, no także po to właśnie, żeby to wpłynęło na nasze samopoczucie, na nasze emocje. Ale gdyby teraz to sprowadzić tylko i wyłącznie do Excela, czy da się policzyć, o ile zwiększają się na przykład obroty sklepów wtedy, kiedy on jest muzycznie dobrze zarządzony, albo obroty restauracji. Czy my mówimy o jakichś niewielkich zmianach, czy mówimy o zasadniczo większym ruchu?
Odwołam się do takich klasycznych badań, które były prowadzone w latach 80. przez Roberta Millimana. Były to badania prowadzone chociażby w restauracji. I okazywało się, że przy muzyce, na przykład w wolnym tempie, konsumenci spędzali o 10 minut więcej czasu w restauracji, jedli wolniej i okazało się również, że zamawiali więcej napojów alkoholowych, na przykład. Ten sam badacz przeprowadził badania również w supermarkecie, gdzie mierzono po prostu tempo poruszania się konsumentów i też okazywało się, że konsumenci przy szybszej muzyce poruszali się szybciej i to są jakby twarde dane mierzalne, natomiast okazało się również, że przy wolnej muzyce ta wielkość sprzedaży wzrosła o 38%. Więc myślę, że te dane są dosyć takie zaskakujące, więc musimy tutaj pamiętać o tym, że oczywiście te wyniki są jak najbardziej na potrzeby takiego eksperymentu, one rzeczywiście mnie przekonują osobiście, natomiast pamiętajmy o tym, że w takich warunkach naturalnych dochodzą jeszcze inne aspekty, takie jak właśnie zapach, który jest bardzo często celowo rozpylany w danym miejscu, takie jak na przykład możliwość dotknięcia danego produktu, czyli tutaj te aspekty haptyczne, również aspekty wizualne, sposób w jaki dany produkt jest wyeksponowany, też to wszystko ma znaczenie. Więc tutaj musimy patrzeć na to doświadczenie sprzedaży, na strategię audiomarketingu tak nieco szerzej.
W porządku, a mnie zastanawia, jak to jest możliwe, że te rzeczy, o których my tutaj rozmawiamy, to są jakieś reakcje naszego mózgu, mózgu, który przecież ewoluował znacznie wcześniej niż powstała muzyka. Tak jak mogę zrozumieć to, że ten mózg działa w ten bądź inny sposób wtedy, kiedy czujemy zapachy. Zapachy są obecne w naszym otoczeniu, no wszędzie, tak? I niekoniecznie musimy mieć wybudowaną cywilizację, miasta, żeby je czuć. W środku lasu przecież też jest mnóstwo zapachów. Tak, jeżeli chodzi o muzykę, no to muzyka jest stosunkowo nowym wynalazkiem, patrząc na historię naszego gatunku. To dlaczego nasz mózg podejmuje różne działania, tempo oddechu się zmienia, emocje się zmieniają, tempo, w jakim chodzimy się zmienia i przede wszystkim decyzje, jakie podejmujemy, są inne pod wpływem muzyki, skoro ona pojawiła się później niż pojawiliśmy się my?
Bardzo bym chciała znać odpowiedź na to pytanie i myślę, że tutaj dotykamy ciekawego problemu, na ile w ogóle muzyka jest takim produktem związanym z ewolucyjną adaptacją, a na ile jest to taki konstrukt, który gdzieś powiedzmy pojawił się poza w ogóle tym aspektem adaptacyjnym, ewolucyjnym. I rzeczywiście taka dyskusja w ramach samej muzykologii pojawia się bardzo często w literaturze. I ja tutaj nie będę w stanie zreferować wszystkich koncepcji i jakby w taki jednoznaczny sposób odpowiedzieć na Pana pytanie. Natomiast możemy oczywiście się zastanowić, jeśli muzykę potraktujemy w takich kategoriach funkcjonalnych i zastanowimy się nad tym, po co w ogóle była muzyka, to pojawia się tutaj oczywiście taki wątek z jednej strony traktowania muzyki w kategoriach takiego kanału komunikacyjnego, ale z drugiej strony pojawia się też bardzo ciekawy wątek takich funkcji związanych z tworzeniem więzów społecznych. I mi się wydaje, że te mechanizmy, o których my mówimy, takie podstawowe, takie jak na przykład odruch pnia mózgu, który pojawia się pod wpływem muzyki, czyli jest to taki słuchowy odruch zaskoczenia, czy na przykład właśnie ten mechanizm wodzenia akustycznego, to są mechanizmy, które moim zdaniem dosyć mocno są zakotwiczone w takich mechanizmach adaptacyjnych. I o ile wydaje mi się, przynajmniej mi jest bardzo trudno jakby pokazać tą drogę, którą my jako ludzie przeszliśmy właśnie od wynalezienia muzyki do percepowania muzyki właśnie w kategoriach takiej, no w kategoriach tutaj myślę emocji estetycznych jako takiego dzieła sztuki, jako czegoś, co rzeczywiście dostarcza nam emocji tak zwanych estetycznych, to ja bym tutaj rzeczywiście te mechanizmy, o których wspomniałam wcześniej, traktowała właśnie w kategoriach takich adaptacyjnych jednak.
Czy to jest tak, że ten wpływ muzyki na człowieka dotyczy tylko tych ludzi, którzy mają słuch muzyczny, czy dotyczy absolutnie wszystkich, nawet tych, którzy nie mają słuchu, nie potrafią śpiewać i mówi się, że im słoń nadepnął na ucho?
No ja myślę, że różne marki by zbankrutowały, gdyby te działania były ograniczone tylko i wyłącznie do osób, które mają taki słuch muzyczny. Oczywiście są osoby, które mają problem z percepcją, z przetwarzaniem muzyki i ten deficyt, ten problem nazywamy tak zwaną amuzją. Natomiast amuzja jest generalnie czymś rzadko spotykanym. Szacuje się, że mniej więcej od 1 do 5% populacji boryka się z tym problemem, więc zakładamy, że większość odbiorców nie ma takiego problemu i będzie w stanie w sposób właściwy przetwarzać te bodźce muzyczne. Czyli to, że nam się wydaje, że my nie mamy słuchu muzycznego, nie oznacza, że nie przetwarzamy w odpowiedni sposób muzyki. Bo musimy pamiętać o tym, że mechanizm na przykład wodzenia akustycznego i dostrajania się parametrów fizjologicznych do parametrów muzycznych, jak pokazują na przykład badania prowadzone w Skandynawii, też przejawia się w tak zwanych ruchach mimowolnych, czyli my nie do końca nawet możemy sobie uświadamiać to, że nasze parametry fizjologiczne i w ogóle sposób poruszania się jest dopasowany do parametrów muzycznych. W Norwegii między innymi przeprowadzono mistrzostwa w staniu w bezruchu. I o ile te mistrzostwa wypaliły w momencie, kiedy nie było muzyki w tle, o tyle kiedy pojawiła się muzyka, to mimo tego, że zadanie polegało na tym, że macie Państwo stać w bezruchu, to i tak odbiorcy zaczynali się w sposób mimowolny poruszać, co zostało to zmierzone przy pomocy metody motion capture, czyli przechwytywania ruchu, i więc jakby te zapisy są precyzyjne.
Czy gdyby Pani miała podsumować tak jednym zdaniem, albo odpowiedzieć jednym zdaniem na tak zadane pytanie, czy muzyką można manipulować ludźmi? Co Pani by odpowiedziała?
W przypadku muzyki pojawia się bardzo cienka granica między perswazją a manipulacją. I myślę, że jeśli celem nadawcy jest manipulacja odbiorcą, to tak, można manipulować poprzez muzykę właśnie zachowaniami odbiorcy. Natomiast zawsze musimy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie i patrzeć na to wszystko przez pryzmat intencji nadawcy.
Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.